kiedy to było w lutym podczas Bielskiej Zadymki Jazzowej. No i właśnie zaraz po tym koncercie miałam okazję porozmawiać z Steve'em Bronnerem. Zaczęliśmy od samego koncertu. Był on naprawdę niesamowity, dlatego że niby tylko dwóch muzyków, a tyle dźwięków tam się wydarzyło.
It's the project with the most freedom.
Tak, to jest projekt, w którym mam najwięcej wolności. Chyba najwięcej w ogóle kiedykolwiek miałem. I jestem bardzo wdzięczny, że mogę z takim monster muzykiem się porozumiewać jak Dieter Ilg. Powiedziałeś, że to jest twoja orkiestra i tak właśnie było na koncercie. Tak, to jest coś tak jakby masz dom, który się buduje i jak długo jest piwnica i dach, to wiesz, że to jest dom. Jeśli ja jestem dachem, to on piwnicą. No i na odwrót. Tak, te role się czasami zamieniają. Właśnie o to chodzi w dialogu, bo nigdy nie wiadomo, jak koncert pójdzie. To jest świetna wiadomość, bo jazz to w końcu mało repertuaru, mało muzyki takiej nuta w nutę, a odnajdywanie się w obecnej sytuacji i reagowanie na nią. Więc ten album was dwóch jest bardziej intymny, to właśnie dlatego to jest zdecydowanie najbardziej intymny album, jaki zrobiłem. I taki, który rzucił mi na większe wyzwanie, bo w dialogu nie da się oddać pałeczki komuś.
No,
jak masz więcej muzyków, to zawsze to możliwe, a tutaj masz koncentrację na możliwym najwyższym poziomie. A wybór piosenek jest dość istotny tutaj. Przeszliście przez wszystkie możliwe style. Do czego się dowiedzieliśmy, to właśnie trąbka i bas pozwoliło nam na to, że właściwie może to pójść w każdą stronę. Tyle wolności za tym się stoi. I niezależnie od tego, skąd weźmiemy muzykę, jak tylko to jest interesujące dla nas, to i cały czas będzie brzmiało, niezależnie od tego, jaka to piosenka, to i tak cały czas będzie to brzmiała jak jeden utwór. No dobrze, to teraz idziemy sobie do tej płyty. Steve Bronner i Dieter Ilg.
Leonard
Cohen, bez wątpienia, najbardziej interesujący i najbardziej rozpoznawalny z pisarzy piosenek. No mnóstwo oczywiście takich jest, ale to, w jaki sposób on pisał tekst, do tego inteligencja i obserwowanie świata, to wszystko razem, to było niesamowite. Dla mnie to ktoś w rodzaju filozofa. To nie znaczyło dużo, że nie miał właściwie głosu niesamowitego. Jest po prostu rozpoznawalny w sekundę, wiesz, że to on. A tekst aż sam się prosi o interpretację. Musisz się zdecydować, o czym on mówi. Był poetą przede wszystkim. Tak, dokładnie. A druga piosenka, którą zagraliśmy, to Eleanor Rigby, która zrobiła się funky podczas koncertu. Gratuluję koncepcji. Dziękuję. No po prostu dobrze się bawimy, koncertując z tym. No oczywiście Beatlesi, w umysłach wielu osób Beatlesi kończą erę jazzu, co oczywiście nie jest prawdą, bo po Beatlesach też było mnóstwo jazzu, a nawet sami Beatlesi przecież, no nie wiem, sięgali do bluesa chociażby, rhythm bluesa. Ale spójrz, Kisses on the Bottom, jaki uroczy album Paula McCartneya. Miłe, nieprawdaż? Paul McCartney jest niesamowity, wydaje się bezwiekowy. Jak ty, chyba? No i też leworęczny jak ty. Tak, to prawda. Ale w moim przypadku jest tak, że nigdy nie próbowałem nawet posługiwać się prawą ręką. A ta twoja tajemnicza kościelna przeszłość, to trochę zastanawiające. Często o tym mówisz? O moim życiu prywatnym w ogóle nie mówię. Ale akurat tam, gdzie skąd pochodzę, w Niemczech, to jest dość dobrze znane, że dorastałem w kościele katolickim i moje dzieciństwo i młodość było naznaczone akurat tym faktem. To nie o to chodzi, że teraz jestem jakiś bardzo religijny, ale Kościół zdaje sobie sprawę z tego, jaki wpływ ma na dzieci. Więc Więc myślę, że jednym z najważniejszych tego aspektów była właśnie muzyka kościelna, bo jako muzyk najbardziej tego słuchałem i to najbardziej mi utkwiło w głowie, nawet chyba bardziej niż słowa w kościele. A jaki był najczęstszy instrument w kościołach, kiedy byłeś dzieckiem? Organy? Tak, organy. I cały czas mam silne połączenie z tym instrumentem. Uważam, że to jeden z najpiękniejszych i najbardziej perfekcyjnych instrumentów na planecie.
Distant Episode was created for an album called Oceana.
Stworzyłem tę kompozycję na album Oceana. Nagrałem go z Larrym Kleinem w Los Angeles. Jak w przypadku wielu muzyków, środowisko naprawdę sprawia wielką różnicę i to jest duży wpływ na muzykę, którą piszesz. No to ciekawe, jeśli chodzi o ciebie, bo ty łączysz wiele środowisk. Europejskie, oczywiście scenę niemiecką, ale jesteś obecny na obydwu wybrzeżach Stanów Zjednoczonych. Myślę, że tu chodzi o to, że dla mnie, jako Niemca pochodzącego z muzycznego kraju, ale niekoniecznie jazzowego kraju, zdaję sobie sprawę z tego, że teraz jazz jest językiem, którego każdy może się nauczyć. Nie musisz być ze Stanów albo z Nowego Orleanu, bo nawet ludzie w Nowym Orleanie stworzyli to wszystko. Więc najważniejsze, co kreuje te połączenie między kulturami i ludźmi, najważniejsza wiadomość też UNESCO i Dnia Jazzu, to właśnie język. To język, którego nie musisz się za bardzo uczyć, to po prostu słownictwo, które samo się transportuje i wyjaśnia. Czy uważasz, że do jazzu trzeba dorosnąć? Tak, powiedziałbym, że tak. To nie jest taki rodzaj muzyki, który od razu chwytasz, chociaż tak było w moim przypadku. Ale tak jak wielu jazzowych muzyków, mogę nazwać się wyjątkiem. Duża większość potrzebuje jednak drugiego posłuchania albo trochę edukacji, albo dobrego koncertu jazzowego. Oczywiście. A skoro nie widujemy tego dużo w mediach, w radiach, a na pewno już nie w telewizji, to jest trudne. Ale wiesz co, jestem też nauczycielem jazzowym. I każdego roku na przesłuchaniach widzę młodych, którzy przychodzą i grają tę muzykę na świetnym poziomie i pytam się, jak to możliwe. Skoro już pojawił się temat tego, że nie ma wystarczająco dużo dobrych koncertów jazzowych, czy w ogóle koncertów jazzowych w telewizji czy radio, no to właśnie zahaczmy o tę telewizję. Byłem częścią niemieckiego X-Faktora, bardzo popularny program w telewizji i byłem sędzią tam przez 2 sezony i akurat miałem to szczęście, że moi uczestnicy wygrywali. I oni nie byli chyba najmłodszymi, prawda? Tak, to byli tak zwani starsi, czyli powyżej 25 roku życia. Czy traktowałeś to jako misję, żeby rozprzestrzeniać jazz? A po prostu było to może doświadczenie. No to zobaczmy, o co tam chodzi w tej telewizji. Wiesz co? Obie te sprawy. Kiedy mnie zaprosili do tego programu, pomyślałem, dlaczego w ogóle do mnie dzwonią. Potem poszedłem na spotkanie i powiedziałem producentom, że jeżeli oczekują, że będę żartował, albo będę czytał coś z kartki, albo się nauczę jakichś dowcipów, żeby tylko być rozrywkowym, no to tego nie zrobię. Po prostu będę mówić prawdę na temat tego, co słyszę. A producenci powiedzieli, że tak o to chodzi.
Do you have a TV at home?
W ogóle masz telewizor w domu?
Mam,
ale używam go do Netflixa, jak wszyscy, jak większość. Jest coś, o co chciałem Cię zapytać od naszego spotkania kilka miesięcy wcześniej w Sankt Petersburgu. Najpierw trąbka, potem jazz, potem jeszcze śpiewanie, potem fotografia, byłeś też modelem? Tak, częściowo. Możesz opisać mi ten proces odkrywania siebie? Wiesz, po pierwsze uważam, że dowiadywanie się tego, kim jesteś, zajmuje Ci cały całe życie. Nigdy nie wierzę ludziom, którzy mówią, wiem dokładnie, kim jestem, jak jestem zbudowany, bo to jest podróż przez całe życie. I jeśli masz powód, żeby powiedzieć, że to już jest już kompletne moje życie, no to raczej jest to zła wiadomość. Więc to, czego się najbardziej boję, to nuda. I chcę eksplorować. Ciągle próbuję się dowiedzieć czegoś, co skompletuje moją osobowość. To jest dobre, bo jestem artystą i gdybym nie był na tym poszukiwaniu, to nie byłbym kreatywny. Tak, wokal nie pojawia się w naszej audycji często, bardziej skupiamy się na tej muzycznej stronie Tila, ale już mówiliśmy i o telewizyjnej, i o byciu modelem, i byciu fotografem, i o tym odkrywaniu siebie. Jak to jest? Popychasz siebie bardziej, czy po prostu znajdujesz nowe rzeczy, które są atrakcyjne i podążasz tym? To drugie raczej. 10 lat temu zdałem sobie sprawę z tego, że fotografia też działa na tych samych zasadach, bo chodzi o komunikację. Dobre fotografie działają, dlatego że było połączenie między ludźmi, przynajmniej jeśli chodzi o fotografowanie ludzi. Nadal fotografia jest w pewnym sensie dobrą odpowiedzią na to takie szalone życie w szalonym tempie, gdzie wszystko się musi ruszać, wszędzie są obrazki, wideo, wszystko musi być śliczne i prosto z fabryki. Myślę, że fotografia to ciągle bardzo zdrowy i nawet bliskie terapii sposób, bo zamrażasz wtedy czas. Słyszałam, że muzyk nie potrafi zagrać nuty, dźwięku, jeśli najpierw nie usłyszy tego w głowie. Tak, właśnie taką mam ideę na ten temat. Jeśli masz to w głowie, to zagrasz. I wiemy dobrze, że czasami kończą nam się słowa. Nawet myśli nam się czasami kończą. I czujemy się, że nie jesteśmy w stanie sięgnąć gdzieś głębiej do źródła tego, co chcemy wyrazić. I tak to się dzieje wszędzie, w każdej dziedzinie i artystom też się to przydarza. Ale nuty, których nie masz w uszach, to są te, których nie zagrasz. Więc wracając do twojego procesu odkrywania siebie i rzucania sobie wyzwań, więc najpierw masz wizję tego, kim chcesz być i potem tam dążysz, po prostu próbuję dowiedzieć się, jak działa twój mózg. Ten aspekt wizualny akurat przyciągnął mnie do jazzu. Bo kiedy byłem młody, bardzo mi się podobał dźwięk, ale też wygląd też mi się podobał. Dziecinne nastawienie, wiem, ale wtedy tak było. Muszę powiedzieć, że to wywarło na mnie wielki wpływ. Chciałem założyć ten biały smoking i być w orkiestrze i mieć elegancką fryzurę i służyć, ale też dobrze się bawić. Cóż może być bardziej ekscytującego i kontrastującego niż facet w białym garniturze, który prawie wygląda jak kelner, ale jednocześnie gra z całych sił i jest kompletnym indywiduum. To jest pewien kontrast, do którego zawsze mnie ciągnęło, a później potem chciałem dowiedzieć się, jakie są sposoby na wyrażanie siebie i co można stworzyć, co będzie miało szansę, żeby pozostać. Próbowałem kilku rzeczy w życiu, ale niektóre z nich porzuciłem, bo zdałem sobie sprawę z tego, że warto było spróbować, ale nie sądzę, żebym tutaj wywarł jakąś różnicę. No właśnie ta różnica, to nie jest wcale złe podejście. Powiedziałbym nawet, że bycie rozpoznawalnym to jest trochę takie wyjęte spod prawa dzisiaj. Innymi słowy, wszystkie prawa w muzyce i większość praw w sztuce zostały już złamanych. Smutna to prawda, ale z tym się teraz spotykamy. No dobrze, zależy od tego, kto je łamie. Jeśli to był na przykład Picasso, który najpierw poznał wszystkie zasady, a potem je złamał i dobrze wiedział dlaczego i wyszedł z czymś nowym. No tak, ale zauważ, że miał ten luksus, że wiedział, co złamać i być, był jednym z pierwszych, a dzisiaj wydaje się, że wszystko już jest odkryte, więc łamanie zasad już nie robi takiej różnicy. Więc co nam zostało? Bycie rozpoznawalnym. Bo to jest to, co się wyróżnia. Jak ci rewolucjoniści w latach 50. czy 60. Ludziom nie powinno zająć więcej niż dziesiątą sekundy, żeby wiedzieć, kto gra lub śpiewa. A to się ciągle dzieje. Tak, to się ciągle dzieje i dlatego ciągle mamy innowatorów, bo innowacja dzisiejszych czasów polega na byciu rozpoznawalnym. To jest forma sztuki, która jest jeszcze niedoceniona, bo jest tak dużo osób, które chcą wyglądać jak ktoś albo brzmieć jak ktoś inny. Jest tyle klonów dzisiaj. To robi wrażenie, ale nie jest to ważne.